Pierwszy krok ewangelizacyjny mamy za sobą. Tym pierwszym krokiem jest słuchanie Ewangelii, słuchanie dobrej nowiny, wsłuchiwanie się w słowa, które sam Jezus do nas kieruje. Drugi krok to pochylenie się nad tym słowem, by to słowo nie przeszło mimo uszu. Można by powiedzieć, ewangelizacja to zatopienie się w dobrej nowinie, wejście nie tylko myślą, ale sercem i całym życiem w dobrą nowinę, którą Jezus kieruje do mnie. Spróbujmy to uczynić, przyglądając się dwóm najważniejszym postaciom w tym odczytanym przed chwilą fragmencie z Ewangelii Świętego Marka. Na pewno Jezusowi, bo On jest najważniejszy, bo On jest dobrą nowiną, i temu człowiekowi, który dzisiaj w Ewangelii przychodzi, by postawić mu ważne dla siebie pytanie. Może zacznijmy od tego młodego człowieka. Marek nie nazywa go młodym, nazywa go pewnym człowiekiem. To Łukasz, opowiadając to wydarzenie, nazywa go młodzieńcem, natomiast Mateusz nazywa go zwierzchnikiem, ale ciągle chodzi o tego samego człowieka. Człowieka, który ma konkretne pytanie. I pewnie jest młody, bo styl jego zachowania o tym by świadczył. Kiedy przychodzi do Jezusa? W ostatniej chwili. Przybiega, jest rozpędzony, można by powiedzieć zdyszany, i z całą siłą, padając na kolana, zadaje Jezusowi pytanie, które nosił w swoim sercu. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? W tym pytaniu Jezus odczytuje jego intencje, że nie tylko chce usłyszeć, co ma uczynić, ale też chciałby usłyszeć, że to, co do tej pory czynił, to jak postępował, czym się kierował w życiu, jest dobre, żeby Jezus to potwierdził. Zwraca się do Jezusa: nauczycielu dobry. Przecież do nauczyciela przychodzimy po wiedzę i mądrość, a więc może wypadałoby, żeby zwrócił się do niego: nauczycielu mądry, powiedz mi, jaka jest odpowiedź na moje pytanie. Chcę usłyszeć Twoją mądrość. Ale on nazywa Jezusa dobrym. I okazuje się, że to, co Jezus mu pokazuje jako pierwszy etap odpowiedzi na jego pytanie, zgadza się z tym, co nosił w swoim sercu. To już mam. Przykazania zachowuję. Jestem w porządku. Mogę się tym szczycić, mogę być z tego dumny, że od swojej młodości idę właściwą drogą. W opowiadaniu Marka, ewangelisty, nie ma tego pytania, które stawiają inni ewangeliści, wkładając w usta tego człowieka: czego mi jeszcze brakuje. Tutaj Jezus jakby sam wchodzi w odpowiedź na niepostawione przez tego człowieka pytanie. Ale zanim powie mu coś więcej, wykonuje gest, bez którego te słowa by tylko tego człowieka mocno poraniły. Mianowicie ewangelista zapisuje, że Jezus spojrzał z miłością na niego. Gdybyśmy się wczytali w dosłowny tekst Ewangelii, tekst grecki, jest tam napisane: umiłował go. Nie tylko polubił, nie tylko pokochał. Umiłował, to znaczy zapragnął, żeby w tym momencie, tu i teraz, dać temu człowiekowi prawdziwe dobro, jakiego pragnie, chociaż sobie tego do końca nie uświadamia. A nawet jeśli sobie uświadamia, to trochę błędny sposób. I wtedy mówi do niego, do bogatego człowieka, któremu wydaje się, że wszystko ma: jednego ci brakuje. I mówi: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Młodzieniec te słowa już nie przyjmuje z takim entuzjazmem. Ten skok uczuć, tutaj radość, że jeszcze zdążył zastać Jezusa, który właśnie wybierał się w drogę, że zdążył postawić mu pytanie, że dostał odpowiedź, która go satysfakcjonowała, a tutaj okazuje się, że nie wszystko idzie taką prostą i łatwą drogą, jaką być może sobie zaplanował. Odpowiedź Jezusa sprawiła, że spochmurniał, że odszedł zasmucony, że zgasło słońce jego życia, bo było coś, co to słońce przyćmiewało. Te rzeczy, którymi się szczycił, i te materialne, i te duchowe, ta, można by powiedzieć, doskonałość moralna, były jego bogactwem. Ale krępowało go przywiązanie do tego bogactwa. Taki jest ten młodzieniec. A jaki jest Jezus? Bo to przecież o Niego przede wszystkim chodzi. Jest delikatny, czuły i wrażliwy. I delikatnie, i czule, i z miłością prowadzi rozmowę z tym człowiekiem. Pierwsza rzecz. Mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Odkrywa intencję tego człowieka. Czuje, że on chciałby powiedzieć, Jezu, przyznaj, nie jestem dobry, nie jestem może lepszy od innych. A Jezus mówi, popatrz się, tylko Bóg jest dobry. Nie, czemu mnie nazywasz dobrym? Kto to mówi? Jezus. Nie? Jezus, który jest samą dobrością i samą miłością, mówi, czemu mnie nazywasz dobrym? Bóg, On jest dobry. Daje mu delikatnie do zrozumienia, słuchaj, Bóg jest samą dobrocią, a każdy człowiek, choćby najlepszy, jest zaledwie odbiciem tej dobroci i miłości Pana Boga. A więc delikatny sygnał, że nawet jeżeli cieszysz się tym, że przestrzegasz Boże przykazania, że ta Boża dobroć i mądrość odbija się w twoim sercu i w twoim życiu, to jeszcze to nie jest wszystko. Kolejny gest ze strony Jezusa to jakby odwołanie się nie do swojej mądrości, chociaż przecież Słowo Boże było Jego mądrością. To On jest mądrością, On jest tym Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ale jednocześnie mówi, popatrz, są przykazania, znasz te przykazania. Jak gdyby nie skupia uwagi na sobie, pokazuje siebie naprawdę pokornego. Kogoś, kto naprawdę mógłby powiedzieć o sobie, jestem dobry, jestem wspaniały, jestem doskonały, nie tylko jako Bóg, ale jako człowiek. Ale mówię, Bóg jest dobry, Bożego Słowa słuchaj. I kiedy widzi, że ten człowiek jeszcze ciągle jakby nie zaskakuje, że o co chodzi Jezusowi, wtedy serwuje mu dawkę miłości, zawarte w spojrzeniu. Być może to spojrzenie Jezusa spotyka się ze spojrzeniem tego młodego człowieka, który nie tylko spija każde słowo z ust Jezusa, ale pewnie patrzy w oczy. Tylko poprzez taki kontakt może się wlać w jego serce ten balsam miłości, zanim usłyszy słowa, które trochę go zranią. Zranią jego miłość własną. Jezus mu mówi, że w tej całej twojej doskonałości są braki. Że to wszystko jest dobre. Jezus nie neguje tego, co ten człowiek osiągnął, ani tego, co posiada w sensie materialnym, ani tego, co osiągnął w sensie moralnym. I to, co do niego mówi, idź sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim, jest także wyrazem szacunku dla tego, co posiadał. Bo nie samo bogactwo ma wartość dla człowieka, ale to, na ile ja jestem do tego przywiązany. Bo czasem niewielki drobiazg wiąże nas mocniej niż nie wiadomo jakie bogactwa, których tak naprawdę nie posiadamy. Jezus mu mówi, rozstań się najpierw z tym, co jest twoim bogactwem, ale oddaj to w dobre ręce. Jezus mówi, sprzedaj, nie rozdaj ubogim. Bo oni mogą źle wykorzystać i byłoby czymś niewłaściwym, żeby to bogactwo, które wypracowali twoi ojcowie, dziadowie, pradziadowie, żeby tak zmarnować. Jezus to szanuje i mówi sprzedaj, to znaczy oddaj w dobre ręce. A potem, kiedy już będziesz miał pieniądze, czyli coś, z czym nie jesteś emocjonalnie związany, to dopiero rozdaj to ubogim. Ubogi, jak dostanie grosz, będzie wiedział, jak go wykorzystać, bo zna swoje potrzeby. A dopiero potem Jezus mówi, przyjdź i pójdź za mną. Nie ponagla. Zobaczmy, młodzieniec, ten człowiek, czy zwierzchnik, jakkolwiek go nazwiemy, on chciał szybko szybko działać, szybko dostać odpowiedź i szybko zrealizować, osiągnąć cel. A Jezus mówi: spokojnie, mamy czas. Jak dopiero to wszystko, co Ci powiem, zrobisz, przyjdź, nie? I podążaj za mną. Daję człowiekowi czas. Jezus wie, że to się nie może dokonać gwałtownie. Że gwałtownie mogło się dokonać to, że On przybiegł, że postawił pytanie, że chciał to zrobić. Ale jeżeli ma się dokonać prawdziwa przemiana, jeśli ta dobra nowina wypływająca z miłością z ust Jezusa ma dotrzeć naprawdę do Jego serca i przemienić Jego życie, na to potrzeba czasu. Zazwyczaj słowo najpierw dociera do naszej głowy. Próbujemy się nad nim zastanawiać. Ale ta najdłuższa droga od głowy do serca potrzebuje niestety czasu. I Jezus to wie i nie przynagla go. Mówi: potem przyjdź. Czyli po tym wszystkim, jak to już zrobisz. A więc nie nagle, nie szybko, spokojnie. Rozstań się z tym wszystkim w takim czasie, jaki potrzebujesz. Młody człowiek odchodzi zasmucony, bo zdaje sobie sprawę, że może go czekać dość długi czas, zanim będzie mógł przyjść i podążać za Jezusem. Jak długi czas, ewangelista o tym nie mówi. Nie mówi ani później, czy ten młodzieniec wrócił, czy poszedł, ani nie dopowiadaje o tym Dzieje Apostolskie, ani listy. Nie wiemy, co się z tym człowiekiem stało. Ale możemy sobie nie historię tego młodego człowieka, ale swoją historię życia zestawić z tym młodzieńcem. Nie tylko na etapie przyjścia do Jezusa i postawienia Mu pytania, które jest dla mnie najważniejsze, ale też zobaczenia tej historii i ukształtowania tej historii swojego życia, która jest po odpowiedzi, jaką Jezus mi daje. Jezus patrzy na każdego człowieka z miłością, szanuje go. Wie, ile człowieka kosztuje to, co osiągnął, i to, ile go kosztuje pozbycie się tego, co jest dla niego ciężarem. Wie, ile potrzebuje czasu. Wie to o mnie, wie to o Tobie, wie o każdym z nas. I każdemu z nas daje tyle czasu, ile potrzeba. Ale nie możemy tego czasu rozciągać w nieskończoność. Można mieć nadzieję, że ten człowiek, który odszedł zasmucony, że ten jego smutek prowadził ku przemianie, że to nie był smutek rozgoryczenia, żalu, pretensji do Jezusa, że się na nim zawiódł. Bo można, patrząc na jego postawę, powiedzieć, że przyszedł z nadzieją, że dostanie coś naprawdę wielkiego, wspaniałego od Jezusa. Jakieś wyobrażenie o tym miał, że ta nadzieja się spełni, że nareszcie spotkał człowieka, który da mu odpowiedź na pytanie o najważniejszą dla niego rzecz w życiu, czyli o osiągnięcie wieczności. Ale Jezus wiedział, że ten człowiek jeszcze w tym momencie nie jest gotowy na przyjęcie tego, co tak naprawdę pragnął. I mówi: jak to wszystko zrobisz, chodź za mną. Znaczy, wejdź na drogę. Zobaczmy, młodzieniec przybiegł wtedy, kiedy Jezus wybierał się w drogę, a więc już wyruszał. Nie przyszedł do Jezusa tak jak Nikodem nocą do domu. Nie przyszedł do Jezusa tak jak faryzeusze czy uczeni w piśmie w połowie nauczania Jezusa, by zadać mu podchwytliwe pytania. Tylko przyszedł jakby w ostatniej chwili, kiedy Jezus ruszał dalej w drogę. I Jezus go zaprasza. Weź tą swoją nadzieję, te swoje pragnienia i chodź za mną. Ale wtedy, kiedy będziesz gotowy, wejdź na tą drogę. Myślę, że wielu z nas może powiedzieć o sobie: ja już na jakąś określoną drogę swojego życia wszedłem. Już realizuję swoje powołanie kapłańskie, małżeńskie, zakonne. Ale jest jeszcze wielu młodych ludzi, którzy dopiero stawia sobie pytanie o drogę swojego życia. I nawet jeżeli znajdziecie odpowiedź, że ta droga ma przebiegać tak czy inaczej, że jej kształt będzie taki, a nie inny, to zawsze pamiętajcie, że nie warto, by ta droga przebiegała bez Jezusa. Jeżeli pójdziecie na drogę swojego życia bez dobrego, mądrego nauczyciela, jakim jest Jezus, to wcześniej czy później się pogubić. Rozczarujecie się do tych swoich pragnień, nadziei, planów, które gdzieś tam nosicie w swoim sercu, że będą nie do zrealizowania, bo będą bez Jezusa, bo będą to fałszywe monety, za które chcielibyście kupić życie wieczne. To, co młodzieniec posiadał, chociaż było wielkim bogactwem i wprawiało w podziw uczniów Jezusa i dziwili się, że taki bogaty człowiek z trudnością osiągnie Królestwo Boże, nie było prawdziwym bogactwem, za które można osiągnąć. Prawdziwym bogactwem jest to, że człowiek da się poprowadzić Jezusowi. Zaufa Jego Słowu, Jego mądrości, otworzy się na Jego miłość. Oby to było udziałem każdego z nas, nie tylko młodych ludzi, którzy odczytują swoją drogę, próbują ją rozeznać, ale każdego z nas, bo niezależnie od tego, ile mamy lat, trzeba sobie stawiać to pytanie, nie tyle sobie, co Jezusowi. Nauczycielu dobry, co mam czynić dzisiaj, teraz, aby osiągnąć życie wieczne? To pytanie ciągle jest aktualne, a Jezus ciągle jest gotowy, by dawać na nie uczciwą i pełną miłości odpowiedź.